Otwórzmy Słowo Boże na Dziejach Apostolskich. Będzie to rozdział 12. Dzieje Apostolskie, rozdział 12. Od 1 do 19 wersetu. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał już go wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać, i poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to: to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia, i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. To jest taki moment, w którym zaczęły się prześladowania. Czyli do tego momentu jeszcze prześladowań na dużą skalę nie było. Kościół rozwijał się w miarę bez przeszkód. Ewangelia poszła do pogan, czyli do Korneliusza i jego domu najpierw. I wtedy, kiedy już powstał zbór w Antiochii, który był zborem złożonym z pogan, targnął się król Herod na kościół. I zaczęły się prześladowania. I pierwsza rzecz, która z tego tekstu wynika, to jest to, że po prostu prześladowań należy się spodziewać. Że nie mamy żadnej gwarancji tego, że chociaż czekamy na Pana, czekamy na pochwycenie, nie mamy żadnej gwarancji, że wcześniej tych prześladowań nie będzie. Kościół tych prześladowania znosił wielokrotnie w czasie swojej historii. My jesteśmy w takim czasie, który jest czasem pokoju, i tak naprawdę nie wiemy, co to są prześladowania. I czytamy o nich najwyżej w książkach albo gdzieś tam w jakichś informacjach z daleka. Natomiast nie jest wykluczone i zawsze należy się tego spodziewać, że coś takiego może również przyjść na nas, zanim pochwycenie nastąpi. Herod zaczął od eliminacji szefów ugrupowania, które uważał za niebezpieczne. I ciekawe jest to, że zaczął od Jakuba, nie od Piotra. I w drugim wersecie jest napisane, że Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Bóg do tego dopuścił, Jakub został ścięty i po prostu nic się nie stało. Jakub nie został uratowany. Taka była wola Boża, tak miało być, z tym się należało liczyć. Natomiast w momencie, kiedy Herod zobaczył, że to się podoba Żydom, czyli głównie tym, którzy sami byli najbardziej przeciw Ewangelii, kazał pojmać i Piotra. Czyli mamy tutaj Jana, Jakuba i Piotra. Dlaczego Herod porwał się akurat na Jakuba, który był bratem Jana? No bo przecież jeżeli Jakub zginął, to wiadomo, że musiało to w Jana w jakikolwiek sposób uderzyć, choćby po ludzku. A następnie pojmał Piotra. Otwórzmy list do Galacjan na początku. W liście do Galacjan jest napisana właściwie odpowiedź na to pytanie, dlaczego Herod postąpił tak, a nie inaczej. List do Galacjan, kiedy Paweł przybył do Jerozolimy, ponieważ Bóg objawił mu wszystko, objawił mu Ewangelię, objawił mu na osobności i on otrzymał po prostu taki download z nieba na temat wszystkiego tego, co wcześniej wiedzieli już inni apostołowie. Co zrobił Paweł? Po 3 latach, pierwszy rozdział, werset 18, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. I później, kiedy okazało się, że ta Ewangelia, którą usłyszał Paweł, zgadza się z tym, o czym wiedzieli już i co słyszeli apostołowie, którzy chodzili z Panem, to w drugim rozdziale, w wersecie 9 i 10 czytamy: otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Czyli Jakub, Piotr i Jan byli uważani za filary Kościoła. I dlatego Herod najpierw ściął Jakuba, który był bratem Jana, a następnie porwał Piotra. Gdy go ujął, werset 4, a były to dni przaśników, czyli to był znowu czas podobny, czy ten sam prawie, w którym został zabity Pan Jezus przecież, prawda? Czyli Pascha i przaśniki. Czyli Herod pomyślał sobie tak: po pierwsze rozprawię się z przywódcami, a po drugie zrobię to w podobnym momencie, jakim zrobiłem to z ich przywódcą, czyli z Panem Jezusem. Były to dni przaśników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał 4 czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając go po święcie Paschy stawić przed ludem. Pamiętacie, jak było, kiedy Pan Jezus został stawiony przed ludem, lud zgromadzony na placu zaczął krzyczeć: uwolnij Barabasza, a jego ukrzyżuj. I takie same igrzyska Herod chciał zrobić w święto, czy po święcie Paschy w stosunku do Piotra.
I tutaj mamy sytuację całkowicie inną. To znaczy, do jednej strony Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby Jakub został ścięty i to jest, że tak powiem, w jednym zdaniu opisane. A tu się zaczynają rzeczy niezwykłe dziać zupełnie. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. I to jest pierwszy bardzo interesujący szczegół. To znaczy, Piotr miał zostać wyprowadzony na plac przed lud. I wiadomo, czego się miał spodziewać. I teraz jest pytanie, kto z nas, że tak powiem, będąc w celi śmierci, spałby sobie spokojnie między żołnierzami. Piotr spał. I to jest, myślę, dla nas lekcja. To znaczy to, że można spać nawet w momencie, kiedy człowiek za chwilę ma pójść na śmierć. Można mieć taką relację z Bogiem, można mieć takie przekonanie, że wszystko jest w Bożych rękach, że nawet w celi śmierci można sobie zasnąć, wiedząc, że na następny dzień, na zajutrz, człowiek może zginąć. I my się czasami denerwujemy rzeczami, które są bardzo małe. I nie potrafimy zasnąć, mając problemy, które w ogóle są niczym w porównaniu z tym, co za chwilę miało spotkać Piotra. I dobrze by było, gdybyśmy naprawdę mieli takie poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie pokoju, żebyśmy mogli spać w każdej sytuacji, nawet w takiej. Czasem sobie myślimy w ten sposób, że wolałbym, żeby mnie już wysłali gdzieś na stracenie, miałbym jakiś tam przynajmniej spokój, niż mieć te problemy. I to czasami jest złe myślenie. To znaczy, być może, że gdyby przyszła jeszcze gorsza sytuacja, to my byśmy się jeszcze bardziej denerwowali. Dlatego dobrze by było, żebyśmy zawrócili do Pana i zapytali się Go, czy rzeczywiście bylibyśmy gotowi już stanąć przed plutonem egzekucyjnym i zasnąć godzinę wcześniej, dzień wcześniej, czy noc wcześniej. Czy rzeczywiście bylibyśmy gotowi? Bo na razie mówimy to, że tak powiem, siedząc na kanapie. To są takie czasy, to są takie dni, ale mogą przyjść takie, że to się może stać rzeczywistością. I jedni mogą zginąć, drudzy mogą zostać uratowani. I nie ma tutaj reguły. Który będzie musiał zostać stracony, a który będzie ratowany. Tak czy inaczej, Piotr był gotowy na to, że stanie mu się dokładnie to samo, co Jakubowi. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak i rzeczy mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. I tutaj dwie sprawy są ważne. Otóż przede wszystkim mieć widzenie, to dla Piotra nie było nic niezwykłego. On miał widzenie, kiedy Bóg pokazał mu tą płachtę, wtedy, kiedy miał iść do pogan. Miewał widzenia w różnych innych sytuacjach. I miewać widzenie to jest rzecz, która w ogóle jest, powiedzmy, niczym niezwykłym nie jest w sytuacji, kiedy Bóg wylewa swojego ducha, kiedy Bóg zbliża się do ludu i kiedy człowiek chodzi z Bogiem, który jest żywy. I dlatego właśnie przecież apostoł Piotr już w pierwszym kazaniu mówił, że właśnie zaczęło się coś, o czym Bóg mówił wcześniej przez proroka Joela, że jedni będą mieć sny, drudzy będą mieć widzenia, że ludzie będą prorokować, że takie rzeczy, kiedy Bóg będzie blisko i kiedy Duch Święty będzie prowadził Kościół, staną się rzeczą, która nie będzie niczym niezwykłym. Natomiast mimo tego, że myślał, że miał widzenie, ale reagował jak we śnie. Czyli wstał, wykonywał wszystkie polecenia anioła, no i w końcu wyszedł. Wyszli na zewnątrz, 10 werset, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. I wtedy Piotr przyszedł do siebie. Czyli było coś takiego, że on działał tak, jakby był we śnie. Wydawało mu się, że ma widzenie, ale to wszystko była prawda. I nagle on sobie z tego zdał sprawę, że przecież on w tej chwili stoi na ulicy. Przed chwilą jeszcze był skuty łańcuchami i pilnowali go żołnierze i nie miał prawa się stamtąd wydostać. A tu nagle się okazuje, że same się drzwi otwierają. Nagle się okazuje, że łańcuchy same opadają. I dzieją się rzeczy, które, krótko mówiąc, nie mają prawa się dziać. I on nagle sobie z tego zdaje sprawę, przychodzi do siebie i mówi: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. I to jest następna lekcja, że Piotr nagle się zorientował, nagle się zdziwił, i nagle stwierdził: teraz wiem naprawdę, że to prawda. I teraz Pan Bóg nie przychodzi do niego w tym momencie z napomnieniem i nie mówi: no przecież gdzie jest twoja wiara? Przecież wiadomo, że ja tak działam. Czemu ty się dziwisz? Jeżeli ty się dziwisz, to może ty masz tą wiarę za małą. Nie, nic takiego Pan Bóg mu nie powiedział. Człowiek ma prawo się zdziwić, kiedy Bóg działa w sposób ponadnaturalny, kiedy okazuje swoją wielkość. Natomiast jeżeli my rzeczywiście wierzymy w żywego Boga, jeżeli rzeczywiście chcemy iść za takim Bogiem, który działa w sposób ponadnaturalny, no to po prostu nie ma się czemu dziwić, kiedy tak działa. Jest taki fragment jeszcze w 5 wersecie, bo jest napisane, że strzeżono Piotra w więzieniu, natomiast zbór modlił się o niego nieustannie do Boga. I właśnie w sytuacji, kiedy wiedzieli o tym, że Piotr jest w więzieniu, to nie złożyli broni, nie pomyśleli sobie: no cóż, no Jakub został stracony, no to trudno. Nie. Oni się po prostu za Piotra cały czas modlili. I może być tak, że będą sytuacje, w których my będziemy musieli się modlić za kogoś z nas. Za któregoś, jak to się mówi, z naszych. Którzy będą w takiej albo w innej sytuacji. Zbór wtedy modlił się nieustannie. To nie było tak, że oni poświęcali po 15 minut. To nie było tak, że oni sobie szli i 10 minut się pomodlili, a potem wracali do swoich zajęć. Nie, ci ludzie się gromadzili i oni się po prostu żarliwie modlili. Ale co się dzieje w momencie, kiedy Pan wysłuchuje tych modlitw teraz? Następna historia. Dlatego, że Piotr przyszedł do siebie, oczywiście zdziwiony, i udał się do domu Marii. 12 werset, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Więc to też nie było tak, że ci ludzie modlili się wszyscy, każdy osobno, gdzieś tam po 10 minut w kąciku. Nie. Oni się gromadzili po domach i oni wszyscy gromadzili się na modlitwie. I tu nie chodzi o to, ile ta modlitwa trwała. Tu nie chodzi o to, że to było 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Tu nie chodzi o to, że oni Pana Boga próbowali spuścić na ziemię za wszelką cenę. Nie. Oni się po prostu chcieli razem modlić, dlatego że ich brat był w niebezpieczeństwie. Gromadzili się ze sobą, między sobą w sposób naturalny i tam w tym domu było zgromadzonych wielu. No i teraz ich reakcja na wysłuchaną modlitwę. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. To jest po prostu zupełnie jakby bez sensu, prawda? No bo spodziewalibyśmy się, że co się stanie? Że ona z radością otworzy bramę. A ona była tak zachwycona, tak rozemocjonowana, że ona z radości tego właśnie nie zrobiła. Tylko poszła i powiadomiła resztę. I teraz reakcja reszty. Werset 15. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. No i teraz mamy taką sytuację, że zbór się modli przez jakiś czas. Modlą się wszyscy wytrwale o Piotra, żeby go Bóg uratował, żeby go przeprowadził przez to. Bo tu nawet nie jest napisane, o co oni dokładnie się modlili, tylko modli się o niego. I teraz nagle dzieją się takie rzeczy, że Bóg w ponadnaturalny sposób stawia im z powrotem Piotra przed bramą, a jak oni reagują na to? To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. No jakże to, że on teraz stanął przed bramą, chociaż my się przez tyle czasu modlimy. I to jest kolejna rzecz, którą warto sobie wziąć do serca. Otóż modlimy się czasem o różne rzeczy i Pan Bóg w ponadnaturalny sposób może, nie musi, ale może w ponadnaturalny sposób wysłuchać naszej modlitwy. I wtedy wcale nie jest dobrą reakcją taka, że my stwierdzamy, że to jest po prostu niemożliwe. My nie powinniśmy reagować w taki sposób, dlatego że w końcu modlimy się do żywego Boga, modlimy się do wielkiego Boga i wielki Bóg jest w stanie robić wielkie rzeczy, chociaż my niekoniecznie musimy od Niego tego wymagać. Ale On może to zrobić. I dzisiaj mamy wiele takich sytuacji, kiedy rzeczywiście Pan Bóg może, albo chce, albo robi rzeczy wielkie, robi rzeczy ponadnaturalne, a chrześcijanie się temu dziwią. Albo wręcz przeciwnie, albo nawet więcej, nie tylko się dziwią. Mówią, że to jest niemożliwe. I czasem słyszymy różne świadectwa na ten temat, w jaki sposób Bóg działa, a słuchacze, odrodzeni słuchacze, zaczynają się zastanawiać, czy ten ktoś nie oszalał. Co więcej, mogą nawet mówić, i czasami się to słyszy, bo przecież mogli być tacy ludzie wśród tych przecież wierzących, którzy byli wszyscy w Jerozolimie, no to znaczy, że to przecież byli Żydzi, to znaczy, że przecież Słowo Boże znali, a przynajmniej to, co nazywamy dzisiaj Starym Testamentem, znali. I kto wie, być może któryś z nich mógłby zapytać: dobrze, ale czy to jest niemożliwe, pokaż mi to w Biblii. Gdzie w Biblii jest napisane, że ktoś, anioł wyprowadził kogoś z więzienia w taki sposób? W którym miejscu? Ano nigdzie tak nie jest napisane. Ale jest napisane, że Bóg jest wielki, jest napisane, że działa ponadnaturalnie, jest napisane, że może uczynić wszystko, co zechce. Jest napisane. Czasami jest tak, że my sami jesteśmy zaskoczeni tym, co Pan Bóg działa w odpowiedzi na nasze modlitwy. I sami nie dowierzamy temu, w jaki sposób On może w ogóle zadziałać. I tu nie chodzi o to, żeby Panu Bogu cokolwiek narzucać. Tu nie chodzi o to, żeby twierdzić, że Bóg musi robić wielkie rzeczy, takie, jakie ja sobie wymyślę. Bo oni przecież nie modlili się o to, żeby anioł przyszedł do celi, nie modlili się o to, żeby drzwi się same otworzyły, nie modlili się o to, żeby spadły te łańcuchy. Nie, oni nie dyktowali niczego Panu Bogu. Oni tylko byli gotowi na to, że Bóg zrobi, co zechce. I zrobił. I chwała Mu za to. I może być tak, że pośród tych prześladowań, które mogą przyjść, Pan Bóg będzie robił wielkie rzeczy, bo tak będzie chciał. I niedobrze by było, gdybyśmy my, na przykład dlatego, żeśmy się nasłuchali, naoglądali różnych wypaczeń, myśmy się naoglądali rzeczy, które ludzie próbowali Panu Bogu wmówić i które były przeciwne temu, co jest napisane w Biblii. Nie były zgodne z kierunkiem nauczania. Były przeciwne. Były przeciwne naturze Pana Boga, były przeciwne naturze działania Ducha Świętego i ludzie próbują to wmówić innym, że Pan Bóg tak działa. Nie. Pan Bóg nie będzie działał w sposób przeciwny swojemu słowu, przeciwny swojej naturze, przeciwny temu, jak mówi o sobie. Natomiast pokazuje pewne kierunki i mówi, mogą się dziać cuda, mogą się dziać rzeczy niezwykłe, mogą się dziać rzeczy ponadnaturalne. I jeżeli już się zdarzą i one są od Boga, to trzeba Boga uwielbić, trzeba to przyjąć. To trzeba się ucieszyć, a jeżeli człowiek zaczyna wątpić i narzekać, to może nawet trzeba pokutować. Jedni mówią, powiedzieli, 15 werset, oszalałaś. Ona się upierała, że tak jest istotnie, czyli że Piotr przed bramą stoi. A oni na to jego anioł. Czyli najpierw próbowali jej wmówić, że oszalała, a następnie próbują, jak to się mówi, racjonalizować tą sprawę. To znaczy, jakoś po swojemu to ułożyć. No, dla nas to jest zbyt zaskakujące, że Pan Bóg zrobił taką rzecz. Wobec tego spróbujmy w jakiś sposób sobie to wytłumaczyć, który byłby dla nas do strawienia. Dobrze, do strawienia dla nas jest to, że to nie jest Piotr, tylko jego anioł. No więc dobrze, to możemy przyjąć. Ale okazało się, że nie, że to jest naprawdę Piotr. I kołatał nadal. I gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, czyli krótko mówiąc, w 17 wersecie jest taka sugestia, że musiał tam być niezłe zamieszanie. No, musieli się wszyscy uspokoić dopiero. Musiał im dać znać ręką, to był taki typowy gest, który wtedy był używany, kiedy ktoś chciał przemówić. I chciał, żeby się wszyscy uspokoili i przestali naraz wszyscy mówić. Więc dał im ten znak ręką i opowiedział, jak go Pan wyprowadził z więzienia. I rzekł, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. I po prostu powiedział im świadectwo. Powiedział im świadectwo, w jaki sposób Bóg cudownie zadziałał i wytłumaczył im, że Bóg wysłuchał ich modlitwy w sposób, którego oni się kompletnie nie spodziewali, jak wynika z ich reakcji. I są takie chwile i będą takie chwile, więc to nie jest tak, że Pan Bóg nie jest w stanie wysłuchać naszych modlitw ponad nasze wyobrażenie. Jest taki fragment, który mówi, że Bóg może uczynić więcej niż to, o co się modlimy i Bóg może uczynić nawet więcej niż to, o co prosimy. I problem nasz nie jest w tym właśnie, żeby się tym w taki sposób podniecić, żeby zrobić z tego doktrynę, czyli od tej chwili ja się będę modlił i Bóg musi zrobić to tak, a tak. Albo Bóg zawsze będzie to robił tak, a tak. To w obie strony jest niebezpieczne. Czyli nie można Panu Bogu niczego narzucać w żadną ze stron. Nie można wychodzić poza Słowo Boże i mówić, Bóg będzie robił coś, co jest niezgodne ze Słowem Bożym, bo ja tak, mam takie objawienie. A z drugiej strony nie można powiedzieć, że Bóg nie ma prawa zrobić czegoś, co jest zgodne z nauczaniem Słowa Bożego, tylko po prostu jest zbyt cudowne, żebyśmy sobie to poukładali w głowach na dziś. I dlatego albo próbujemy to odrzucić, albo próbujemy po swojemu racjonalizować. Niedobrze. W tym wszystkim, co jest dookoła, w tym, co się dzieje w tej chwili w polityce, w tym, co się dzieje w tej chwili w ramach prześladowań chrześcijan gdzie indziej, w tym, co się dzieje w ramach zwiedzeń, to są wszystko rzeczy straszne i coraz gorsze. I ta ciemność jest coraz większa. I ona będzie coraz większa. W tym wszystkim pamiętajmy o tym, że Bóg jest żywy. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest wielki. Pamiętajmy o tym, że możemy się spodziewać po Nim rzeczy, które będą ponad to, o co my się modlimy. I że Dzieci, a taki przecież jest przykład, który Pan Jezus powiedział, pokazał, że jeżeli nie będziecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dzieci, które są szczere, które naprawdę Pana Boga proszą o rzeczy potrzebne, które chcą być Panu Bogu uległe jako ojcu, i jeżeli mają szczere serca, nie chcą rzeczy niezdrowych, niedobrych, nie mają żadnych pożądliwości, mocy, tylko po prostu w prosty sposób się do Niego zwracają, mogą oczekiwać, że Bóg będzie czynił jeszcze rzeczy wielkie. Bo ma do tego prawo, bo taki jest i chce uwielbić swoje imię. A my, jeżeli z takimi rzeczami zaczniemy się spotykać i to będą rzeczy zdrowe, to zobaczymy, że to wszystko będzie w zdrowym kontekście. I jeżeli będziemy te rzeczy oglądać, to przy okazji nie będzie ani padania, ani śmiechów, ani dziwnych objawień zaprzeczających Słowu Bożemu, tylko będzie prostota, będzie prawda, będzie Słowo Boże głoszone, ludzie będą się nawracać, a i demony będą wypędzane, bo tak jest napisane w Słowie Bożym. I niech tak będzie, a spodziewajmy się po Bogu, że jest Bogiem wielkim. Amen.